tydzień temu krytykowaliśmy Piotra, że ma pomarańczową bluzę. Dzisiaj też ma pomarańczową bluzę, proszę Państwa, ale jego bluza jest taka jak kosa nos.
Dokładnie tak. I teraz jestem...
No może nie nos. Dzień dobry.
Można powiedzieć, że jestem ubrany pod kolor.
Bo
rzeczywiście dziób. I obrączka wokół oka u samca, kosa, to jest ten charakterystyczny taki żółto-pomarańczowy, czasami nawet dość mocno padający w pomarańcz znak rozpoznawczy, bo poza tym ptak cały czarny, więc łatwo rozpoznać. Jak ktoś mnie zawsze pyta, to jest taki ptak czarny z żółtym dziobem, to na 95 albo może nawet 9%.
A propos, rzeczywiście to są te historie, tak? Że kos przecież nie ma nosa.
Tak, a żółty dziób ma szpak, a nie kos. I tu wchodzimy znowu na trudne tematy, ale one właśnie wynikają z karotenoidów, o których mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Przy
ale
szczygle.
Pani się pięknie nauczyła.
Tak jest, miałam cały tydzień.
Ćwiczyła jak a-ej-o, karotenoidy.
W zeszłym tygodniu mówiliśmy, że maska szczygła w zależności od tego, ile on tam zje tych karotenoidów, to ma mniej lub bardziej intensywny czerwony kolor. To tutaj w przypadku kosa jest dosyć podobnie w kwestii jego dzioba. Czyli jeżeli samiec zje dużo tych karotenoidów, to ma pięknie wybarwiony, mocno pomarańczowy dziób. Jeżeli zje ich mniej, no to ma bardziej taki wpadający w żółty odcień. Więc można powiedzieć, że czasem widzimy kosa i jedni mówiąc, że ma dziób pomarańczowy, a drudzy mówią, że ma żółty i pewnie jedni i drudzy mają rację.
My przede wszystkim to widzimy kosa, gdy to jest samiec, prawda?
Tak, bo samica, chociaż bardzo często towarzyszy temu samcowi, ubarwiona jest jednak dużo subtelniej. Dziób ma ciemny, nie jest taka jednolicie czarna, tylko taka właśnie ciemno-brązowa.
Czekoladowa. Piękna,
czekoladowa, tak lekko nakrapiana, więc tam dużo się dzieje, tak to nazwijmy, w tej samicy kosa, jeżeli się jej przyjrzymy. Ale rzeczywiście na pierwszy plan zwykle wychodzi ten samiec, który jeszcze śpiewa oczywiście do tego, więc i go słyszymy, i go widzimy, i jego głosy alarmowe bardzo często też słychać, więc to jest ten ptak, który, czy ta płeć, tak to nazwijmy, która rzeczywiście wychodzi tutaj na plan pierwszy, a samica gdzieś skromnie się chowa przed drapieżnikami.
Ja przyznam, że najczęściej to kosy słyszę wieczorem.
Tak, bo wieczór, nawet noc albo świt oczywiście to są takie momenty, w którym te ptaki odzywają się najintensywniej i w ogóle generalnie jest taka zasada, że ptaki jak już śpiewają, no to śpiewają właśnie przed świtem, o świcie, potem to się uspokaja, a wieczorem przed zmierzchem ten koncert wraca, więc jak wracamy gdzieś wieczorem z pracy czy po południu, bo rano to my wtedy jeszcze śpimy, no bo teraz to tam o 5 one zaczynają śpiewać czy o 4, więc mało kto wtedy nie śpi, to wieczorem rzeczywiście słychać je częściej, dlatego tak je kojarzymy.
Redaktor słynie z tego, że on o poranku nie wstaje, tak? Dlatego te kosy rzeczywiście, wydaje mi się, że tak, no bardzo, ale to bardzo intensywnie, nawet na tle innych ptaków, odzywają się wieczorem. Inne milczą, a kosy robią sobie koncerty.
One dosyć głośno śpiewają, ale ja ci spieszę z wyjaśnieniem, jak to jest u ciebie pod domem, bo mieszkasz w mieście, drogi Włodku, tak. A tu sprawy wyglądają nieco inaczej, czyli po pierwsze mamy światło, zanieczyszczenie światłem w nocy, tak zwane zanieczyszczenie, no bo ptaki mają taki sygnał, tak, że no jakby jest jasno, więc śpiewają, więc mogą śpiewać w mieście trochę o innych porach niż te gdzieś tam w środku lasu, to po pierwsze. Po drugie, teraz przejeżdżała tutaj karetka, więc też przypomniało mi się, że z kosami w mieście też jest tak, że one śpiewają podobno na wyższych częstotliwościach niż te kosy, które mieszkają gdzieś za miastem, a to ze sprawą tego, żeby właśnie się przebić przez ten gwar i szum uliczny, taki monotonny, jednostajny i one muszą tak śpiewać, żeby to było, mówię, na trochę innych częstotliwościach i głośniej, żeby były słyszane chociażby przez ciebie,
Włodku. To nie jest efekt tak zwany Dopplera, że kosy wiejskie latają w jedną stronę, a miejskie w drugą stronę.
Tak by było najłatwiej, ale rzeczywiście no, trzeba tutaj potwierdzić to, co powiedziała Ewelina. Nie tylko co do kosów, ale też ogólnie co do zasady jest tak, że ptaki są w stanie zaadoptować się nawet do takich miejsc bardzo głośnych, do jakichś torowisk, do okolic tras szybkiego ruchu, wtedy, kiedy ten dźwięk jest jednostajny, ale jednocześnie taki monotonny i raczej niskie są te dźwięki, tak to nazwijmy. Dlatego ptaki właśnie, tak jak powiedziała Ewelina, przystosowują się do tego, że śpiewają po pierwsze głośniej, po drugie śpiewają trochę wyżej, tak to nazwijmy, żeby je było słuchać, a po trzecie wybierają jednak te momenty, w których to się akurat dobrze składa, wtedy, kiedy jest mniejsze natężenie tego ruchu, nie? Czyli one raczej nie będą śpiewać o godzinie 7, jak wszyscy do roboty jadą i tam burczą tymi samochodami, tylko raczej o godzinie 19, jak już wszyscy do tych domków powracają i wtedy pomimo tego, że ten szum od tej jazdy jest cały czas słyszalny, to nie jest on tak intensywny jak w tak zwanych godzinach szczytu. Więc to przesunięcie też następuje i to jest taka adaptacja ptaków.
Wiedziałem, że ptaki biorą pod uwagę tak zwany ambient, tak? Czyli głosy z zewnątrz.
No tak, no chcesz być słyszany, więc ktoś, kto macie usłyszeć, więc jak będziesz gdzieś pomiędzy tramwajami, karetkami, szumem samochodu i turkotaniem śmieciarki czy innego traktora, no to nawet jakbyś miał chęć szczerą, to ta partnerka, która jest 3 metry od ciebie, to cię usłyszy, ale już jej koleżanka 50 metrów dalej to niekoniecznie, a chodzi o to, żeby po szerokości, że tak powiem, iść, czyli jakby ten głos twój był jak najbardziej słyszalny, nie?
No i te kosy, które żyją na co dzień w lasach, to...
W tym zwrot przeleciał kos.
A rzeczywiście.
Dzień dobry.
I chodzi nam sobie.
Nic nie będę śpiewał.
W pobliżu.
Tak, i te w lasach, w parkach to będą wybierały miejsca na gniazdo w jakichś takich złamanych fragmentach drzew, w takich tak zwanych półdziuplach, czyli po prostu w takich powiedzmy naturalnych wnękach. A w miastach, w ogrodach będą szukały krzaków. I tu pojawia się pewne niebezpieczeństwo ze strony tych, którzy wiosną zakasają rękawy i zabierają się do roboty, grabią, przycinają żywopłoty, bo przy takim przycinaniu można nagle natrafić właśnie na gniazdo chociażby kosa i wtedy pojawia się no, taki dylemat, co zrobić, bo jest gniazdo i na przykład jest w nim jajko i teraz...
I tutaj, tak jak powiedziała Ewelina, możemy natknąć się na taką nieprzyjemną sytuację, że my tu w ferworze walki i nagle okazuje się, że są. Dlatego ja zachęcam wszystkich ogrodników do jednak złotej zasady Hipokratesa, czyli lepiej zapobiegać niż leczyć.
Gonić kosy z ogrodu?
Nie, broń Boże. Właśnie wręcz przeciwnie. Jeżeli chcemy zacząć pracę w ogrodzie, to najpierw powinniśmy go poznać. Wydaje nam się, że znamy nasz ogród, bo to nasz ogród jak własną kieszeń, ale czasami przed przystąpieniem prac, tak jak już mówiłem o tych bylinach dla szczygła i tych ostach dla szczygła, żeby je zostawić i niekoniecznie je tak wycinać z uporem godnym lepszej sprawy, to jeżeli przystępujemy do pracy rzeczywiście jakichś takich pielęgnacyjnych przy krzewach czy przy żywopłotach, warto usiąść, kawkę wypić, herbatkę, popatrzeć, zobaczyć, czy tam się nic nie dzieje i jak są jakieś ptaki, widzimy jakąś aktywność, tak to nazwijmy, a może sobie trzeba odpuścić. My będziemy zarobieni, będziemy mieli więcej czasu na kawę i herbatę, a ptaki skorzystają.
I nie będziemy musieli przycinać tego żywopłotu, przynajmniej w tym miejscu, w którym gniazdo być może ma kos.
Dokładnie tak.
No zobaczcie, mam takie przemyślenie. Jak na przykład żona czy partnerka będzie do któregoś z panów tam już od rana, prawda, idź przycinaj ten żywopłot, ile razy mogę prosić, to on może powie, i co ty tam robisz?
Świetnie to potrafisz, naprawdę.
Oj, są jednak lata praktyk, proszę państwa.
To zawsze pan taki może powiedzieć, no jak to, co robię? Nie, że siedzi, pije kawę i nic nie robi, tylko on obserwuje, tak? Musi najpierw poznać ogród, zobaczyć, tak? Czy nie ma tutaj właśnie żadnych ptaków i dopiero może przystąpić do działań, więc on już tak naprawdę ciężko pracuje. Także widzicie, drodzy państwo, panowie, jak wam
ornitologizujmy.
Ja mogę państwu powiedzieć przykład z życia wzięty 2 lata temu albo 3 lata temu. Jesienią przycinałem jakieś gałęzie i takie rzuciłem na stertę gdzieś tam na końcu działki. No i potem przyszła wiosna, no i zaczęły się dyskusje, że trzeba coś z nimi zrobić, trzeba je uprzątnąć, bo tu nieporządek i trzeba je uprzątnąć, a mi się tak bardzo nie chciało. I potem uratowała mnie cierniówka, która w tych już przerośniętych gałęziach, w tej wysokiej trawie uwiła sobie gniazdo. Ja wtedy powiedziałem, kochanie, no bardzo bym chciała, ale rozumiesz, no cierniówka ma pierwszeństwo.
Jest
i cały sezon miałem spokój, dokładnie.
Ale Piotrze, ty też bardzo ważną rzecz poruszasz, bo akurat no, ty masz, że tak powiem, ten zmysł, że byłeś w stanie ją gdzieś tam zaobserwować, ale też często jest tak, że właśnie za coś się zabieramy, ale tego nie kończymy, bo w zasadzie takie gałęzie zostawimy sobie na później i może być taka właśnie sytuacja, że już nawet po tygodniu jakiś ptak zacznie w tym takim chruście budować sobie gniazdo, więc dlatego to znowu wracamy do punktu wyjścia, czyli zanim cokolwiek zaczniemy robić, najpierw obserwujmy, bo jeżeli ktoś tam się ewidentnie kręci przy tym chruście, w tą i z powrotem, no to sorry, ale chrust powinien już zostać, przynajmniej przez miesiąc, cały czas obserwujemy, jak tam zobaczymy, że nic się przy nim nie kręci, to wtedy możemy to uprzątnąć. najlepiej robić w ten sposób, że jak coś już jednak robimy, ścinamy dane gałęzie, podcinamy, to od razu uprzątamy, nie zostawiamy tego na działce, jeżeli no, później możemy mieć taką sytuację, z tym się trzeba po prostu liczyć, że coś może się tam po prostu zagnieździć.
Patrzę trochę na ciebie krytycznie, dlatego że ja mam chyba najlepszy sposób. Najlepiej byłoby nic nie robić, bo dlatego, że tam, gdzie nic nie robimy, tam jest najwięcej życia, najwięcej przyrody.
I to jest taka strategia, do której my po cichutku od wielu lat namawiamy w tej naszej akcji, którą nazywamy tak roboczo Ogrodem na Ptak, czyli próbujmy się podzielić tą naszą przestrzenią, którą mamy, żeby ona nie była taka tylko dla nas i żeby nam ładnie, łatwo było.
My to znaczy Stowarzyszenie Piotra, tak, a jestem na Ptak.
Tak, ale my w sensie użytkownicy, że tak powiem, czy posiadacze takich ogrodów, czy działek, no nie wszystko musi być przystrzyżone, nie wszystko musi być na wymiar, nie wszystko musi być pod linijkę. Tam, gdzie właśnie zostawimy jakieś byliny, będzie oczywiście nieporządek i to będzie brzydkie, ale ptaki z tego skorzystają. Gdzieś zostawimy kubkę gałęzi, skorzystają z tego jeże. Gdzieś wystawimy poidełko, przylecą do tego ptaki. Naprawdę przyroda, im więcej mamy przyrody, tym mniej najczęściej mamy roboty. A jeżeli chcemy w tym ogrodzie odpocząć, chcemy się w nim dobrze czuć, to niekoniecznie trzeba w nim jeździć co tydzień kosiarką i tam przez 6 godzin czy przez ileś godzin kosić to, żeby to ładnie wyglądało, a potem podlewać, a potem kosić, a potem podlewać, a potem kosić, to tak bez sensu, tak to nazwijmy, trzeba się narobić, a efekt jest, no powiedzmy sobie, dyskusyjny, a jak sobie połowę tej roboty odejmiemy, to wszyscy na tym skorzystamy.
No ja bym właśnie powiedziała tak, szukajmy takiego złotego środka, czyli kośmy, jeżeli mamy taką potrzebę, no korzystajmy z tego tak, jak sobie wymarzyliśmy, ale zostawmy właśnie jakiś fragment nieskoszony, fragment z chwastami, tam gdzie będą miały no, idealne warunki ptaki, które będą chciały później skorzystać i szukając pokarmu go zdobyć jakoś w tym miejscu, a my będziemy mieli przyjemność, bo my będziemy mogli obserwować te ptaki. Przycinajmy żywopłoty, tylko po prostu też tak jak powiedzieliśmy, przygotujmy się do tego, poobserwujmy ogród, przejdźmy się przy tym żywopłocie, popatrzmy, póki nie ma on jeszcze liści, czy gdzieś tam jednak w głębi nie ma jakiegoś gniazda. Jeżeli jest, to drodzy Państwo, spróbujmy odpuścić sobie i nie przycinać, albo danego fragmentu nie przycinać w danym momencie, poczekajmy, może z tym jeszcze, jeżeli nic nie ma, to przycinamy. Jeżeli przycinamy, a okazało się nagle, że jest gniazdo, no to co wtedy robić? No nie zostawiajmy go tak odsłonięte całkiem, no bo zaraz przyjdzie jakiś drapieżnik typu
kot,
albo przyleci sroka, wrona, tak jest, no bo to wtedy będzie łatwo zauważalne takie gniazdo trochę odsłonięte, więc jak już nam się przydarzyła taka sytuacja, że gdzieś tam za mocno wycięliśmy, to wtedy zawsze radzimy, żeby spróbować jakoś zamaskować tak, tymi samymi gałęziami to gniazdo i zostawić w spokoju, być może ptak go nie porzuci i uda się szczęśliwie dokończyć lęk.
No i dobrze jest hodować kosy w swoim ogródku, dlatego że kosy zjedzą nam bardzo dużo robaków.
Tak jest, ale tutaj, żeby nie było, że tak zachęcamy już zupełnie do nieróbstwa w ogrodzie, bo przecież to nie my. Trzeba pamiętać o tym, że są takie gatunki, które lubią mieć właśnie wysoką roślinność, jakieś kwiatki, jakieś nasionka i tak dalej, z tego korzystają, ale akurat kosy bardzo lubią nisko ścięte trawniki. Tak samo jak szpaki, bo one chodząc po ziemi, z tej ziemi wydłubują sobie różne różności i tym się żywią. Więc zachowajmy tutaj oczywiście zdrowy rozsądek i umiar, czyli trochę kośmy dla kosa i dla szpaka, trochę zostawmy dla szczygła, makolągwy czy dla jakichś innych gatunków, więc zachowajmy taki zdrowy balans, to znaczy wszystko jest potrzebne przyrodzie, no bo każdy gatunek ma trochę inne wymagania, ma trochę inne preferencje i akurat jak ktoś bardzo lubi kosić, to zawsze może powiedzieć, że on robi to nie tylko dla siebie i dla własnej przyjemności, ale też dla kosów i szpaków z okolic.
A jak po zimie wyrastają nam przy karmnikach słoneczniki, to je zostawmy, bo to też będzie późnym latem takie idealne miejsce dla ptaków, no bo będą miały po prostu nasiona, tak? I będą z tego korzystały różne ptaki, od sikor począwszy, kończywszy na właśnie szczygłach, o których rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu.
A wiecie, że o słonecznikach to nigdy nie opowiadaliście.
A ja mam takie obserwacje, właśnie mi tak się taki słonecznik sam posiał i no, urósł piękny kwiat, były nasiona i właśnie mogłam obserwować, jak fajnie na nim ptaki żerują. Także no, polecam coś takiego zostawiać w ogrodach no, i wystawiać poidełka. No, wtedy po prostu też zwabimy te ptaki do swoich ogrodów.
A ja też proszę nie tylko o to, żeby zwrócić uwagę na krzewy i na drzewa i na to wszystko, co rośnie, ale też zwracajmy uwagę na wszystkie nasze składziki, drewutnie, szałerki, czy te wszystkie takie miejsca, w których trzymamy narzędzia, w których trzymamy jakieś doniczki, jakieś takie historie. No wiecie Państwo, ogrodowe, każdy w ogrodzie taką budeczkę ma i szczególnie jeżeli ona jest otwarta, to znaczy nie jest to domek zamykany z oknami zamkniętymi, to bardzo często z takich miejsc również potrafią korzystać ptaki, kosy, kopciuszki na przykład bardzo chętnie w takich miejscach potrafią zakładać gniazda. I oczywiście nie oznacza to, że jak kos nam założył gniazdo, to już absolutnie już łopaty nie można wyjąć, nie? Tylko trzeba jakby ostrożnie się po tym miejscu poruszać, no żeby po prostu nie zniszczyć bezpośrednio samego gniazda i na spokojnie możemy potem sobie z takiego miejsca też korzystać.
Cieszmy się, że mamy te gniazda i że mamy ptaki, bo też w naszych ogrodach są owady, za którymi nie przepadamy, typu wszelkie muchy, już też mówiąc tak ogólnie, które nas gdzieś tam denerwują i ptaki je zjadają, więc są naszymi sprzymierzeńcami, ale też i mszyce, bo w zeszłym tygodniu mówiliśmy o szczegółach, które przede wszystkim się nasionami różnych roślin odżywiają, ale w tym sezonie takim ciepłym, wtedy kiedy mają młode, to i do ich menu też wkraczają chociażby owady takie jak mszyce. A jak wiadomo, mszyce nie są lubiane przez ogrodników, więc ogrodnicy powinni pokochać ptaki, a żeby pokochać ptaki, to trzeba się tym ogrodem dzielić. Czyli tak jak powiedzieliśmy, gdzieś tam trochę tych chwastów zostawić.
No i tego tak zwanego nieporządku, bo to też chodzi o to, żeby to było takie nieporządne, bo w tym nieporządku zwierzęta czy ptaki dużo łatwiej się odnajdują.
I pamiętajcie, drodzy Państwo, o poidełkach, bo woda to życie, więc jak będzie woda, to i będzie dużo tego życia, gwarantuję to Państwu. Wystarczy postawić jakiś taki nie za duży spodek i całe towarzystwo z okolicy się zleci, żeby i napić się wody i się wykąpać, zwłaszcza wtedy, kiedy będzie ciepło, sucho i wszyscy będą, wszystkie ptaki będą cierpiały na niedobór tej wody, więc wtedy na pewno cała okolica się zleci.
A kto z Państwa pamięta, kiedy ostatnio był intensywny deszcz, albo chodzi sobie po lesie, ten wie, że wody jest jak na lekarstwo, więc naprawdę nie trzeba czekać do lipca, do upałów sierpniowych, tylko takie poidełki można, w zasadzie można zastąpić karmnik poidełkiem, albo obok karmnika takie poidełko postawić już teraz, no bo tej wody już jest za mało, już jej nam brakuje.
To było Ptasie, Radio Gdańskie.
Do usłyszenia.